Witam Państwa serdecznie, tych, którzy nas oglądają za pomocą zdalnego dostępu do swoich monitorów, komputerów. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. To jest kolejne spotkanie z cyklu Tajemnice Bezpieki, które jest organizowane w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone może nie osobie, właściwie osobie księdza Franciszka Blachnickiego, a jego dziedzictwu i tego, co zostało zapomniane bądź zaprzepaszczone w tym, co dla nas tego pokolenia pozostawił. Po mojej prawej stronie, szacowni goście, to jest pan generał Andrzej Kowalski, związany z Ruchem Światło i Życie od 1984 roku, były szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Witamy panie Andrzeju. Pan Tomasz Terlikowski, publicysta, dziennikarz i autor książki biografii, która została wydana właśnie w tym miesiącu z okazji stulecia urodzin księdza Franciszka Blachnickiego, o czym będziemy rozmawiać, a także od tej książki zaczniemy naszą dyskusję. Po mojej lewej stronie pan Jan Pospieszalski, publicysta, dziennikarz, autor programu Warto Rozmawiać, oraz po mojej też lewej stronie pan poseł Tomasz Rzymkowski, co bardzo ważne, inicjator uchwały z okazji stulecia urodzin księdza Franciszka Blachnickiego, która została dzisiaj przez Sejm przegłosowana. I panie pośle, dziękujemy oczywiście za tą inicjatywę. Cieszymy się, że została ona, że tak powiem, w sposób udany uchwalona. Ale proszę opowiedzieć o kulisach tego i co się działo dzisiaj na sali sejmowej w związku z tą uchwałą i osobą księdza Franciszka Blachnickiego, której była ta uchwała poświęcona.
No, można powiedzieć, demony się zbudziły, tak w największym skrócie. To znaczy dwie zaskakujące kwestie, a może nawet i więcej zaskakujących. Mnie na pewno dwie rzeczy uderzyły. Pierwsza bardzo pozytywnie, więc od tej pozytywnej rozpocznę. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, który miał bardzo, powiedział, płomienne wystąpienie, pod którym ja bym się podpisał. To znaczy ja w tym wystąpieniu nie słyszałem ani jednego słowa, któremu można zaprzeczyć. I to bardzo ciekawe, że no, formacja polityczna, która w tej chwili nawołuje do zamykania kościołów, gdzie nawet na tle lewicy, która mówi o ograniczeniu osób podczas mszy świętych, a formacja, która nawołuje do wprost zamykania kościołów, co nawet nie miało miejsca za czasów okupacji, żeby wszystkie kościoły były w Polsce zamknięte. A druga zaskakująca rzecz, że, no, że zbudził się demon pani poseł Senyszyn, która w takich obelżywych wręcz słowach, z taką zaciekłością, zajadłością antyklerykalną, no, musiała wystąpić. No i co gorsze, przy takim rechocie posłów lewicy i części Koalicji Obywatelskiej, bo też i wynik głosowania był dosyć ciekawy. Oczywiście mój klub, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości, w całości głosował za tą uchwałą. Zdecydowana większość, ponad 100 posłów Koalicji Obywatelskiej, również głosowała za wyjątkiem posłów związanych ze skrajną lewicą, czyli ugrupowanie Partia Zielonych, Partia Nowoczesna, czy takie bym powiedział wykwity polskiej sceny politycznej, jak pani poseł Jachira, głosowały przeciw. Bardzo ciekawie wyglądało to w przypadku ruchu pana Hołowni. Na 4 posłów średnio po jednej osobie głosowało za, jedna przeciw, chyba 2 się wstrzymały od głosu, no bo 4 osoby w zasadzie rozłożyły się głosy. Jedna osoba mogła dla równowagi na przykład nie wziąć udziału w głosowaniu, to wtedy byłoby naprawdę już równo po jednym głosie. No i oczywiście posłowie koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, wszyscy byli za, tak samo Konfederacja czy Koalicja Polska, PSL też również byli za. Można powiedzieć, przytłaczającą większością głosów, za wyjątkiem głosów lewicy i co ciekawe tej lewicy postkomunistycznej, bo to też było zaskakujące, że akurat trockiści z partii Razem nie wzięli udziału w głosowaniu. Znaczy nie chcieli chyba w tej samej grupie co twardzi komuniści występować, dosyć ciekawe. Antyklerykalizm nie pozwalał głosować za, a z drugiej strony nie chcieli być w tym samym szeregu co pani poseł Senyszyn ze swoim takim płomiennym wystąpieniem, podlanym oczywiście tą tradycyjną bzdurą lewicy mówiącą o rozdziale Kościoła od państwa, która de facto była takim manifestem antykatolickim, aby osoby wierzące, już nawet nie tyle kapłanów, co osoby wierzące, wyrugować z przestrzeni publicznej, wykluczyć poza ten nawias dyskusji, no bo ona wprost jakby zaapelowała, aby w polskim parlamencie osoby, które reprezentują stan duchowny, no nie były w żaden sposób upamiętniane, żeby nie były jakimś punktem odniesienia dla woli Sejmu, no bo uchwała to jest takie wyrażenie woli, to nie jest akt normatywny, który ma swoje skutki. Oczywiście niektóre uchwały mają charakter pociągający za sobą skutki prawne, bo w drodze uchwał chociażby Sejm powołuje poszczególne osoby na różne urzędy państwowe, ale akurat w przypadku takiej uchwały ona ma wymiar czysto deklaratywny, bardzo istotny, bo to również jakby kształtuje tą naszą rzeczywistość polską i ma swoje odzwierciedlenie również w konkretnych jakichś decyzjach administracji publicznej. Zawsze można się na taką uchwałę powołać, więc z jednej strony miłe zaskoczenie, że akurat klub, którego o to nie podejrzewałem, Koalicji Polskiej, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, właśnie desygnował Pawła Kowala, który miał bardzo dobre wystąpienie. No, bardzo smutny, że jakby lewica wraca do tych swoich takich komunistycznych korzeni, zero refleksji i nadal mimo ust pełnych słów o tolerancji, szacunku, włączaniu poszczególnych grup społecznych do mainstreamu życia, nadal ta retoryka wyłączania katolików, wyłączania osób duchownych z przestrzeni publicznej i to jest no, nacechowane właśnie no, tego typu retoryką. Więc ważny dzień, że dzisiaj polski parlament podczas trwającego posiedzenia Sejmu przyjął tą ważną moim zdaniem uchwałę, którą przyjemność miałem zainicjować i też bardzo się cieszę, że podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Komisji Kultury, no można powiedzieć bez większych problemów, nawet nie było poprawek zgłaszanych przez opozycję do tej uchwały. Ta uchwała w kształcie no, wypracowanym przez komisję przeszła, więc można powiedzieć, ja jestem w pełni usatysfakcjonowany jako inicjator. No ja czułem taki, bym powiedział, imperatyw moralny, żeby zainicjować tą uchwałę. No i cieszę się, że jakoś udało mi się znaleźć czas, żeby to i przygotować, i przeprocedować w Sejmie pomimo innych obowiązków.
No to jeszcze raz gratulujemy i w sumie dziękujemy. Zawsze jesteśmy tu jakoś, jak to pan Tomasz w swojej książce o księdzu Franciszku Blachnicy napisał, że my z niego, prawda? Każdy z nas tutaj obecny i nie tylko. Ja jeszcze bym pociągnął ten wątek pani posłanki Senyszyn, bo to trzeba przypomnieć widzom, którzy nas oglądają, że to jest komunistka, postkomunistka, która była członkiem PZPR do końca rozwiązania, czyli do stycznia 1990 roku. Siebie nazywa jako antyklerykałka, jest publicystką, czy była do niedawna jeszcze tygodnika Nieurbana. No wyjątkowo podłej postaci nie tylko okresu PRL-u, ale także czasów współczesnych. No i oczywiście tego antyklerykalnego założonego przy ludzi służb dawnego Departamentu IV gazety Fakty i Mity. Co przeczytałem w takim skrócie z tygodnika do rzeczy na portalu tego publikatora, to zacytuję, co powiedziała pani posłanka Senyszyn odnośnie tej uchwały i podmiotu tej uchwały. Efektem jest coraz większa bezczelność panoszenia Kościoła katolickiego w Polsce. Nawet teraz, w czasie pandemii, episkopat nie współpracuje z rządem, nie godzi się na zamknięcie kościołów, żąda dla siebie szczególnych przywilejów kosztem życia i zdrowia Polaków, mówiła. I dalej, jej zdaniem uchwała jest całkowicie zbędna oraz społecznie nie tylko nieuzasadniona, ale wręcz szkodliwa. I dalej, nie przedłużajmy niepotrzebnej agonii Kościoła katolickiego, apelowała. I żeby już zamknąć ten epizod, moim zdaniem to nie jest powrót, panie pośle, do korzeni. Oni tkwią w tych korzeni i te soki dalej, moim zdaniem, że tak powiem, ciągną i cały ich organizm, intelekt to przerasta. To zacytuję tylko...
Ja tak tak ad vocem, dlaczego tak powiedziałem, czy ja pamiętam Sejm poprzedniej kadencji, gdzie komuchów nie było i byłbym powiedział zupełnie przyjemnie.
I mam nadzieję, że polskie społeczeństwo do tej sytuacji kiedyś powróci. Zacytuję, co, jak scharakteryzował, że tak powiem, ideologię czy komunizm, której wiernym, aktywnym członkiem był i wyznawcą była pani posłanka Senyszyn, co pisał w takiej, że tak powiem, opracowaniu Postsowietikum ksiądz Franciszek Blachnicki, to jest część referatu chyba z 1985 roku. Komunizm to po prostu potęga antychrześcijańska, prosta negacja istotnych wartości ważnych w życiu wyznawców Chrystusa. Panowanie tego systemu opiera się na kłamstwie oraz nienawiści siejącej terror i strach. Walczy on nie tylko z Bogiem, dążąc do wykorzenienia wiary z serc ludzi i narodów, lecz także z człowiekiem, aby zniszczyć godność w nim samym. I dalej. W tej sytuacji, mając na uwadze wiarę i Biblię, nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że owa machina polityczna jest przejawem panowania zła, szatana. System ten nie może więc być zaakceptowany przez chrześcijan, bo nie może być zaakceptowany przez Boga. I tyle ad vocem posłance Senyszyn. Myślę, że to jest wystarczające wrogów, że tak powiem, nie tylko chrześcijaństwa, ale dziedzictwa księdza Franciszka Blachnickiego, jak widać, jest w parlamencie polskim sporo. Ale jeszcze raz gratuluję, cieszymy się, że przez pana inspirację no, zorganizował pan tak potężną większość, jakby nie było naprawdę. Krótkie rekolekcje, tak. Oby jak najbardziej owocne. Dobrze. I teraz tak, szanowni państwo, chciałbym bardzo państwu polecić wydanie książki już, państwu jeszcze raz. Biografii Franciszek Blachnicki, ksiądz, który zmienił Polskę, autorstwa pana Tomasza Terlikowskiego. Gruba, ale fascynująca opowieść o człowieku i jego dziedzictwie, o którym się teraz zajmiemy. Ta książka, ta pozycja została, znalazła się na rynku wydawniczym od chyba 2 tygodni, o ile dobrze pamiętam. Czyli 24 marca tak tego roku. Właściwie tutaj jest opisana, znaczy nie tylko sensu stricto biografia, droga życiowa księdza Franciszka Blachnickiego, ale cała myśl, którą budował, rozwijał, wnosił i pozostawił nam, nam, światu chrześcijańskim, oczywiście w Polsce i Kościołowi katolickiemu, bardzo przystępnym, dobrym językiem opatrzona no, w liczne przypisy, czy to jest dosyć paranaukowa taka pozycja wydawnicza. Także bardzo gorąco polecam, dostępna praktycznie w każdej księgarni, czy internetowej, czy stacjonarnej. I przepraszam za trochę dłuższy wstęp, ale chciałbym pokusić się lekturą. Moja, że tak powiem, zakładka się. Szukamy za zakończenia. Jest. Dziękuję ci, Janku. Trochę dłuższą lekturą zakończenia, którą tutaj sformułował autor tej pozycji, która jest kapitalnym wyjściem dla naszych rozważań, czyli tematu, czy dziedzictwo, które pozostawił ksiądz Franciszek Blachnicki, zostało zapomniane, czy też zmarnotrawione przez współczesnego człowieka. I proszę posłuchać. Ksiądz Franciszek Blachnicki, który w ostatnich tygodniach swojego życia utożsamiał się z przeżyciami Mojżesza, miał wiele cech tego wielkiego proroka. Prowadził ku wolności, ku odnowie, ale sam jej nie zobaczył, nie doświadczył. Gdyby żył 3 lata dłużej, byłby świadkiem upadku systemu kłamstwa. Widziałby, jak rozpada się najpierw Układ Warszawski, a potem Związek Sowiecki, Imperium Szatana, jak sam mówił. To tak jeszcze nawiasem, model sowieckiego komunizmu ksiądz Franciszek w swojej literaturze nazywał mistycznym ciałem szatana. Dokładnie tak. Gdyby żył 5 lat dłużej, przeżyłby niesamowitą pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Polski. Gdy papież opowiadał nam o tym, jak może wyglądać Polska zbudowana na dekalogu, a rok później mógłby zobaczyć, jak zmienia się prawo chroniące życie,